Na antenie Radia Maria witam bardzo serdecznie wiceministra rodziny i polityki społecznej i pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, pana ministra Pawła Wdówika. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże.
Panie ministrze, w październiku, jeśli dobrze pamiętam, Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie tak zwanej aborcji eugenicznej, mówiąc o tym, że jest ona niezgodna z konstytucją, czyli ustalił stan faktyczny, nie zmienił go, ale ustalił stan faktyczny, jak sytuacja w związku z zapisami konstytucji wygląda. W styczniu zostało opublikowane uzasadnienie, więc już jakiś czas od wyroku minął. Pytanie jest takie, dlatego że jeżeli o czymś mówimy, o zwiększeniu ochrony życia, a aborcja eugeniczna dotyczy ochrony życia osób, które mogą urodzić się z jakąś wadą i dlatego komuś mogą się nie podobać. Jakie propozycje dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, które mogą się narodzić, ma rząd? Czy tutaj rząd jakby w pakiecie przewiduje też pomoc dla rodziców takich dzieci po to, żeby wesprzeć tych rodziców w sytuacji, w której się znajdują?
Ja przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że pierwsza tego typu reakcja rządu Zjednoczonej Prawicy miała miejsce już w roku 2016, gdzie jeszcze w ogóle tego wyroku nie było. Były już oczywiście podejmowane przez inicjatywy społeczne czy także posłów niektórych działania w kierunku zmiany tego stanu prawnego. Natomiast wtedy została przygotowana i przyjęta ustawa Za życiem, która jest pierwszym krokiem pokazującym kierunek działania. Akurat tak się składa, że rok 2021 jest takim momentem, kiedy rząd ma obowiązek zapisany w tej ustawie dokonać przeglądu rozwiązań i to jest bardzo dobry moment, żeby tą ustawę udoskonalić, żeby rozwiązania, które w niej są, były dostosowane do sytuacji, w jakiej się w tej chwili znaleźliśmy. W listopadzie pan premier powołał międzyresortowy zespół, którego ja jestem przewodniczącym. My w tym zespole pracujemy, przy czym chcę jasno podkreślić jedną rzecz. Nie jest to reakcja na to, że ludzie wyszli na ulicę i że jakieś protesty, błyskawice, gromy i tak dalej zaczęły się pojawiać. My i tak byśmy to robili, bo wiemy doskonale, że te aborcje, które do tej pory miały miejsce, ich było ponad 1000 rocznie, to w znacznej większości, ponad 900 z nich, nie dotyczyło tego, czym się ludzi straszy, że to jakieś potworki się będą rodzić, że skazujemy kogoś na cierpienie. Nic takiego. To są dzieci z niepełnosprawnością, z podejrzeniem nawet niepełnosprawności, bo często, co widzimy ze świadectw tych matek, które zdecydowały się mimo diagnozy urodzić, no to jednak się okazuje, że jest wiele sytuacji, kiedy te diagnozy się potem nie potwierdzały. Ale najważniejsze jest to, że mówimy o dzieciach, z których zdecydowana większość może żyć jako osoby z niepełnosprawnością i być szczęśliwymi obywatelami tego kraju.
I właśnie chodzi o to, żeby nie wspierać kobiety w decyzji zabicia swojego dziecka, tylko żeby wspierać kobietę i mężczyznę, bo o nim też się tutaj chyba, nie wiem dlaczego, no ale zapomina. No, dzieci rodzą się z kobiety i z mężczyzny, prawda? No jakby tutaj nie ma tak, że tylko kobiety są osobami, które w sytuacji poczęcia są w tej sytuacji poczęcia jakby są jedynymi osobami, więc tutaj też rola mężczyzny i obecność mężczyzny przy kobiecie to jest też ogromny znak zapytania, ale właśnie chodzi o to, żeby i mamę, i tatę wesprzeć w decyzji podjęcia tego obowiązku, ale też tej miłości, otoczenia miłością tego dziecka, które się w łonie mamy poczęło.
No to jest sytuacja, o której rzeczywiście warto mówić i trzeba mówić, w tym sensie, że my niestety mamy taką ewidencję, że mniej więcej 70% małżeństw, w których rodzi się dziecko ciężko niepełnosprawne, się rozpada, to znaczy ojcowie z nich odchodzą, zostawiając matki same z tymi dziećmi. Stąd tak często się mówi o matkach protestujących w sprawie dzieci niepełnosprawnych, bo one niestety często zostają same. To jest w ogóle poważne wyzwanie związane z przygotowaniem do ojcostwa i podejmowaniem tej odpowiedzialności, że jak mężczyzna wraca z pracy, to nie zajmuje się pilotem od telewizora i piwem, tylko też spędza czas ze swoimi dziećmi, choćby chwilę na rozmowie, na wspólnym spacerze czy jakimkolwiek działaniu.
Panie ministrze, przejdźmy do kolejnego tematu. Jak rozumiem, tutaj te propozycje dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, które mogą się narodzić przez rząd, będą w dalszym
ciągu... się wkrótce pojawią, ponieważ my, tak jak powiedziałem, nad tą ustawą już od 2 miesięcy ponad pracujemy. Widzimy, jakie rozwiązania się sprawdzają, jakie powinny być wzmocnione, gdzie trzeba więcej uwagi. I takie rozwiązania, jak ojciec powiedział, pakietowe, będziemy sukcesywnie w tym roku prezentować.
No właśnie, ja dopytam tylko o to słowo wkrótce, panie ministrze, bo ono jest jakby niedookreślone, więc czy tutaj jest jakaś granica, którą państwo sobie stawiają, czasowa?
Ojcze, ja bym powiedział tak. Rząd stety, niestety jest ciałem kolegialnym i jest w pewnym sensie organizmem. Ja choćbym miał najszczersze chęci, dopóki minister finansów nie pokaże mi, z których pieniędzy mogę wziąć, to nie jestem w stanie tego zrobić. Natomiast powiem w ten sposób. Ponieważ od dłuższego czasu trwają już takie prace strategiczne rządu nad całościową polityką związaną z osobami niepełnosprawnymi i z ich zmianą ich sytuacji, to sądzę, że w ciągu najbliższych 2 tygodni dużo rzeczy zostanie tutaj ogłoszonych.
Właśnie mówi się o tym, że w najbliższym czasie rząd ma zajmować się strategią dla osób niepełnosprawnych. Kiedy, panie ministrze, i co ona zakłada?
Tak, rzeczywiście my przez cały poprzedni rok pracowaliśmy intensywnie nad sfinalizowaniem prac nad strategią. To jest taki dokument, który wyznacza kierunki w polityce państwa w obszarze dotyczącym osób niepełnosprawnych na lata 2021-2030, czyli na najbliższe 10 lat. Tu w pewnym sensie przymusem nawet był fakt, że Unia Europejska od nas tego oczekiwała i uchwalenie tej strategii było wymogiem, którego niespełnienie mogłoby grozić blokadą środków z Funduszu Spójności, więc tak czy owak musieliśmy to zrobić, jeżeli chcieliśmy te pieniądze unijne brać. Ja nie jestem fanem takich rozwiązań, że nam się coś każe, natomiast na szczęście akurat w tym przypadku to jest strategia bardzo potrzebna, ponieważ ona ma wdrożyć konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. To jest ONZ-owska konwencja. Wiemy, że z konwencjami ONZ-owskimi różnie bywa, mówiąc delikatnie. Ale znowu, tutaj mamy do czynienia z taką konwencją, którą pisały same osoby niepełnosprawne z różnych krajów. I co do tego, czemu ona służy, jest ogólna, ponadnarodowa zgoda, że ona ma gwarantować osobom, które są niepełnosprawne, niezależnie od tego, jaka to niepełnosprawność, że one mogą uczestniczyć normalnie w życiu społeczeństwa. Nie tylko uczestniczyć w rehabilitacji, czy ewentualnie szukać pracy w zakładach pracy chronionej, ale mieć prawo do wypoczynku, mieć prawo do udziału w edukacji, normalnych szkół. Proszę sobie przypomnieć, jak było za czasów PRL-u. Wszystkie dzieci niepełnosprawne odseparowane w specjalnych szkołach, wszystkie osoby niepełnosprawne pracujące oddzielnie w specjalnych spółdzielniach. Miało to swoje zalety, ale przede wszystkim chodziło o to, żeby pokazać, że społeczeństwo jest zdrowe i silne. My w tej chwili, mówię, ludzie niepełnosprawni, chcemy normalnie żyć. Bardzo często rodzice nie chcą wysyłać dziecka do jakiejś szkoły specjalnej. Chcą, żeby ono się uczyło w szkole, która jest obok, w sąsiedztwie. I to już w tej chwili jest możliwe. 70% dzieci polskich z niepełnosprawnością uczy się w szkołach ogólnodostępnych. 30% zostaje tylko w szkołach specjalnych. I bardzo dobrze, że taka możliwość istnieje. I ta konwencja właśnie o tym mówi, że osoba niepełnosprawna jest normalnym obywatelem. Ma prawo do udziału we wszystkim, co robią osoby pełnosprawne. Na przykład do podróżowania, do tego, żeby sobie z rodziną pojechać na wczasy do zwykłego ośrodka, a nie do jakiegoś rehabilitacyjnego. Więc my tą strategię opracowaliśmy i myślę, że już mogę to powiedzieć, że w najbliższy wtorek, jeśli nic szczególnego się nie wydarzy, nic nadzwyczajnego, rząd tą strategię przyjmie i ona zostanie ogłoszona. Zresztą no, już były konsultacje społeczne w zeszłym roku, więc wiele osób i organizacji też swoje uwagi nanosiło, ale to pozwoli nam też uruchomić wiele z tych działań, na które czekają rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, dorosłe osoby niepełnosprawne, a które no, myślę, że w znaczący sposób sytuację zmienią na lepsze.
Tak, no żeby po prostu tak jak w miarę możliwości oczywiście dostosowanych do sytuacji każdej osoby, żeby można było no maksymalnie normalnie funkcjonować. Pan minister jest osobą niewidzącą, ma też psa przewodnika. No również wyobrażam sobie, że pewnie nie wszędzie ten pies przewodnik, a tym samym no i pan jest no, szczególnie mile widziany.
To się zmienia na lepsze, ale ciągle jeszcze takie sytuacje się zdarzają, że próbuje się mnie z jakiegoś sklepu wyrzucić czy wyprosić z jakiegoś miejsca. Natomiast chcę powiedzieć, że wczoraj miałem okazję gościć w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie byłem przyjęty szalenie życzliwie. Miałem spotkanie z ojcem rektorem. Przy okazji gratulacje ojcze Dariuszu, bo wszyscy zachwycają się doktoratem i obroną z zeszłego tygodnia.
Dziękuję bardzo.
Więc myślę, że tak jak w waszej uczelni, to ta otwartość na osoby niepełnosprawne, też spotkałem się z panem pełnomocnikiem zajmującym się studentami z niepełnosprawnością, no jak ona jest namacalnie odczuwalna, tak w całym kraju ta sytuacja będzie się zmieniać na coraz lepsze.
A powiedzmy jeszcze, panie ministrze, o systemie orzekania w sprawie niepełnosprawności, bo i tutaj mają być zmiany.
Tak, to jest rzeczywiście duża rzecz. Warto o tym mówić, dlatego że wiele osób niepełnosprawnych mówi tak, no jak rząd się bierze za jakieś reformy, to pewnie po to, że chce nam coś zabrać. Ja chcę uspokoić. Ta reforma systemu orzecznictwa nie służy zabieraniu czegokolwiek, tylko takim zmianom, żeby ludzie potrzebujący większej pomocy mogli na nią liczyć. My w tej chwili mamy jeden system orzekania w powiatach, drugi system orzekania w ZUS-ie. Jak dziecko chodzi do szkoły, to w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Już pomijając wszystkie inne niedogodności, to nawet samo chodzenie po tych wszystkich instytucjach jest jakąś uciążliwością. W każdej co innego się załatwia. W tej chwili będziemy mieć jeden system orzekania. Będzie też możliwe orzekanie nawet w sytuacjach, gdzie osoba ma trudność z dotarciem w miejscu zamieszkania, że to komisja się pofatyguje do tej osoby. Będzie jeden system, który będzie odpowiadał na pytania dotyczące o zdolność do pracy, o zdolność do nauki, o zdolność do aktywności społecznej człowieka, do życia rodzinnego na przykład, ale też o samodzielność, czy potrzebuje wsparcia w czynnościach życia codziennego. To wszystko będzie się odbywać w ramach jednego orzeczenia i właśnie będziemy w przyszłym tygodniu panu premierowi tę ustawę przedstawiać. No i jeżeli pan premier zdecyduje, że ustawa ma być procedowana, jak to się mówi w naszym języku, to ona zostanie wtedy poddana konsultacjom społecznym i ruszy potem cała maszyna legislacyjna, Sejm, Senat i tak dalej.
Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej i równocześnie pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, pan Paweł Wdówik, był naszym gościem. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę. No i pewnie jeszcze nie jedna w związku z tymi projektami przed nami.
Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy.
Dziękuję serdecznie. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem.